Sport Cafe jak w każdy piątek. Filip Prokopyszyn, już nie zielonogórzanin. No dobra, zielonogórzanin, ale już nie będzie jeździł w zielonogórskim klubie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Filip Prokopyszyn przenosi się do Tarnowi, Tarnowo Podgórne. Filip Prokopyszyn, najbardziej utytułowany kolarz w historii zielonogórskiego kolarstwa. Dobrze powiedziałem, tak? Tak, chyba tak.
No najbardziej utytułowany, no to wiadomo, jest Zbigniew Spruch, który w elicie na szosie zdobył srebrny medal. Ja to w juniorach, no to trochę mniejsze osiągnięcia.
Ale liczba medali jest tak duża, że może to się wyrównuje, ale faktycznie Zbigniew Spruch, faktycznie. Okej, słuchaj. Musisz się przenosić do innego miasta, do innego klubu, żeby więcej osiągnąć?
Chcę się rozwijać i startować więcej na szosie, więc myślę, że ta decyzja będzie dobra. Ta drużyna ma młodych zawodników i szeroki skład, więc cieszę się z tego, że będę mógł tam być jako sprinter. W przyszłym roku będę stawiał w większości na szosę, ale też nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa na torze, więc będę chciał się pokazać tu i tu. I cieszę się, że mogę dołączyć do takiego klubu jak Tarnowe.
Nie, no dobra, ale czemu się trzeba przenieść z Zielonej Góry gdzie indziej? Bo tu nie ma pieniędzy, bo tu nie ma partnerów, rywali treningowych i w związku z tym nie można podwyższać swojego poziomu w codziennych treningach? Jak to jest?
Gdybym chciał postawić na tor, to mógłbym zostać w Zielonej Górze, bo na torze nie trzeba mieć wielkiej drużyny, żeby osiągać wielkie sukcesy. Lecz na szosie w Polsce, żeby startować w większości wyścigach, trzeba mieć drużynę 7-osobową albo 6-osobową, no to w Zielonej Górze jestem sam z mojego rocznika, więc to by było ciężkie do osiągnięcia, więc dlatego przenosimy i no, myślę, że to będzie dobre posunięcie.
A dużo klubów miałeś do wyboru właściwie? Jak to wszystko wyglądało? Czy tak. Ty się rozglądałeś, czy za tobą się rozglądali?
Miałem 4 propozycje, no ale propozycja Tarnowi była najbardziej korzystna dla mnie.
Bo?
Bo nie dość, że to jest klub dla młodych zawodników, to też jeździ na torze, więc to będzie dobre połączenie. No i mam blisko do Tarnowi.
To gdzie oni na torze w ogóle jeżdżą? Bo to rozumiem, że tor w Polsce to sensowny jest jeden?
Tak, w Pruszkowie.
A oni w takim razie, gdzie takie treningi będziecie odbywać? Po prostu właśnie w Pruszkowie?
Właśnie treningi można odbywać, no tor drewniany jest w Pruszkowie, a jeszcze są inne tory, tak jak Kalisz i Wrocław i Szczecin, i są to tory betonowe, na których też nie można trenować, no ale wiadomo, to nie jest to samo, co tor drewniany, który jest dużo szybszy. No więc pewnie będziemy trenować w Pruszkowie, no i tam będziemy szlifować formę do zawodów torowych.
Okej, Tarnowie, Tarnowo Podgórne, to co to jest za klub właściwie? Prywatny właściciel, jakiś wielbiciel kolarstwa, typu, nie wiem, CCC od razu mi się kojarzy, tak? Że Dariusz Miłek, właściciel kolarstwa, sobie płaci na CCC od lat. Tutaj też ktoś taki jest, czy to jest zupełnie coś innego?
No Tarnowie to jest taki klub, który ma też bardzo młodych zawodników, tak jak Trasie Zielona Góra, ale to jest właśnie klub, który ma grupę orlikowską, więc...
Nie, ale kto jest, nazwijmy to, właścicielem tego klubu?
No, nie mam pojęcia.
Miasto, czy właśnie jakiś prywatny, nie wiadomo, tak?
Chyba miasto, nie jestem pewien.
Okej, a powiedz, w tej Zielonej Górze, rozumiem, że tutaj już było dla ciebie za słaby, za niski poziom, tu już się nic więcej nie dało zrobić, gdybyś tu został po prostu.
No, patrząc do przodu, gdybym chciał się właśnie rozwijać, no to nie mógłbym tu zostać, no bo jestem tu praktycznie sam z mojego rocznika, no i też łatwiej będzie mi osiągać sukces, jak będę miał drużynę.
Okej, masz 12 medali, jak mówiliśmy, Mistrzostw Polski, 3 medale Mistrzostw Świata, 4 Mistrzostwa Europy, dobrze?
Tak.
Nie pokręciłem nic, tak? To pogadajmy o tym, który z tych medali, bo jak już żegnasz się, to jest czas podsumowań, tak? Który z tych medali jest dla ciebie najważniejszy, taki najbardziej zapamiętany, czy to Mistrzostwa Świata, bo Mistrzostwa Świata, czy może jednak któryś pierwszy z Mistrzostw Polski, który taki będzie taki, że jak cię ktoś zapyta, to zawsze ten wspominasz lub będziesz wspominał?
Szczerze mówiąc, no każdy medal pamiętam, no bo każdy wierzył jakąś radość na mojej twarzy, ale mi się wydaje, że taki pierwszy porządny medal właśnie na randze międzynarodowej, no to na Mistrzostwach Europy zdobyłem, no to wtedy, no tak do mnie dotarło to, że właśnie zdobyłem ten srebrny medal, no to tak się strasznie wzruszyłem z tego powodu, bo zdobywając wcześniej medale Mistrzostw Polski, no to też było coś innego niż zdobycie medalu Mistrzostw Europy i to tak, takie nagle fajne uczucie, że fajnie, jestem drugi w Europie.
Powiedz taką rzecz, jak się jest Prokopyszynem, to trzeba o dziadka zapytać, bo to się nie da tematu uniknąć. On ci przyklasnął, jak wybrałeś te Tarnowie, Tarnowo Podgórne, czy mówił, ty gdzie? Zostań mi tutaj, ja ciebie przygotuję do wszystkiego, co trzeba.
Dziadek cieszy się, że chce rozwijać się na szosie, bo w przyszłości chcę być szosowcem, ale wracając do Zielonej Góry, na przykład do domu, to też będę z nim trenował, więc to też nie jest takie całkowite rozłączenie z Zieloną Górą.
Okej, czyli a właściwie on miał jakiś udział w tym, że tam dokładnie wyjeżdżasz, czy to jest tylko i wyłącznie właśnie twoja zasługa? Czy ty masz jakiegoś menedżera może, czy kogoś takiego?
To była właśnie moja wspólna z dziadkiem, bo długo rozmawialiśmy na ten temat, gdzie się udam i gdzie spędzę swój przyszły rok i swoją przyszłość i gdzie będę się rozwijał. Więc podjęliśmy tę decyzję razem i mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja.
A powiedz taką rzecz, bo cały czas mówisz, że chcesz być szosowcem w przyszłości, tak? Prestiż kolarstwa szosowego to jest najwyższy prestiż wszystkich konkurencji kolarskich. Jak jesteś szosowcem dobrym, to jesteś dopiero porządnym kolarzem pełną gębą, a to kolarstwo torowe to jest gdzieś w drugim szeregu. Jak to jest?
Szczerze mówiąc, kolarstwo torowe bardziej mi się podoba, bo jest większa adrenalina, ale w kolarstwie szosowym jest tak, że jednak jest większa oglądalność i no, to kolarstwo jest bardziej popularne niż torowe, więc też chciałbym jeździć tor przy okazji, ale no pozostaję właśnie przy tym kolarstwie szosowym.
A nie jest łatwiej właśnie te nie wiem, na igrzyska się na przykład dostać, tak? W torowym jakiś medal zdobyć? Tak? Nie warto było poknąć tak odrobinę w tym kierunku?
No tak, wiadomo, że łatwiej jest zdobyć medal na torze niż na szosie, bo na szosie jedzie nas troszkę mniej. Też będę jeździł na szosie, więc w każdym momencie mogę wrócić na tor, bo to się te dwie dyscypliny kolarstwa się łączą ze sobą, więc to też nie będzie trudne, żeby wrócić nagle na tor.
A jest duża różnica, rozumiem, w treningu między kolarstwem szosowym a torowym?
Właśnie, szczerze mówiąc, to nie, bo szosa bardzo dużo daje do toru i jak się trenuje dużo na szosie, no to jest się automatycznie dobry na torze.
Okej, okay. Natomiast dziadek nam zawsze mówił, że ty jesteś talenciakiem torowym. A jesteś talenciakiem szosowym? Również to na dzisiaj można stwierdzić na podstawie jakichś wyników, że jakbyś teraz wystartował w jakimś poważnym... oczywiście tam są zawsze grupy, wiadomo, to pomocnicy, liderzy, ale jakbyś wystartował, to byłaby szansa, żebyś coś dużego zrobił?
No w Polsce udawało mi się wygrać kilka wyścigów szosowych, więc to też nie byłby chyba problem właśnie z pomocą drużyny. No ale zobaczymy, jak to będzie. Szczerze mówiąc, mam talent szybkościowy, więc chcę to wykorzystać. I na torze, i na szosie.
Czyli na szosie rozumiem finisze jakieś, tak?
Tak, tak.
Okej, ty masz 18 lat.
Tak.
Za ile lat staniesz się szosowcem w takim razie? Jest coś takiego, że teraz na torze jeszcze pojeżdżę, ale mam ciach, w którymś momencie granica, odcinam się od toru, idę tylko na szosę.
Szczerze mówiąc, to cały czas jeżdżę szosę. Odkąd byłem mały, to jeżdżę szosę.
No, ale cały czas słyszymy, że ty to tam tor. No, tak,
tam
pojechał osiągnięcia. Tam, no, dokładnie. No, ale jest coś takiego, że się w pewnym momencie trzeba rozdzielić te dwie sprawy i zająć się tylko jedną?
Na pewno przychodzi taki moment, ale teraz w sumie jeszcze nie wiem, w którym momencie mojego życia to będzie. Więc na razie jeżdżę to i to, no ale zobaczymy, co będzie lepsze dla mnie w przyszłości. No i wtedy dokonam wyboru, czy zostanę torowcem, czy szosowcem.
Dobra, cofamy się w takim razie do przeszłości mocno. Do początku. Jak mamy tutaj ciebie raz na jakiś czas, na dłużej możemy mieć, a pewnie długo cię tu nie będzie, bo rozumiem, że to teraz wyjazd, to będziesz mieszkał w Tarnowie, czy gdzie?
Będę mieszkał, znaczy na razie muszę skończyć szkołę w Świdnicy pod Wrocławiem. Mhm.
Ty jesteś taki w rozjazdach, chłopak.
No tak, prawie codziennie w innym mieście.
Okej, no i jak to będzie? Świdnica, Tarnowo Podgórne, Zielona Góra ewentualnie, tak?
No tak, tak, bo to będzie tak, że pewnie będę większość czasu spędzał w szkole. No i po prostu na zawody będę dojeżdżał tam, gdzie no, będzie start. A też będę wracał do Zielonej Góry, więc to będzie takie właśnie co chwilę w innym mieście. No i to też fajne, bo nie będzie takiej monotonii.
Dobra, to cofamy się w takim razie, tak jak mówiłem. Skąd to się właściwie wszystko wzięło, to twoje kolarstwo? Jak każdy z nas na rowerku sobie jeździłeś i nagle okazało się, że koledzy na podwórku zostają trzy długości z tyłu i dziadzią mówi, ty chłopczyku, masz tutaj w nóżkach po dziadku talent.
Nie no, właśnie, no chyba byłem skazany na te kolarstwo w sumie, no to mając takiego dziadka i z takimi tradycjami, no to ciężko by było.
Znaczy kazał ci iść, tak, trenować?
Nie, właśnie, to było najfajniejsze, że mi nie kazał, no ale tak sam stwierdziłem, że to będzie chyba dla mnie najlepsza opcja, bo gdybym trenował inny sport, to nie wiem, o czym bym z dziadkiem rozmawiał. No i myślę, że to jest dobry wybór, no jakieś osiągnięcia niby mam, więc to chyba nie był zły wybór.
Ale dobra, siadacie przy święta idą, przy świętach i przy karpiu rozmawiacie o dalej o rowerach.
No tak, mówię, jak tam trenować, co trzeba poprawić, że nie mogę dużo jeść przy stole.
Często sportowcy mówią, że jak właśnie mają trenera z rodziny, czyli męża, ojca, czy coś w tym rodzaju, to jest gorzej, trudniej.
No tak, jest trudniej, no bo mając innego trenera, no to widzimy tego trenera tylko na treningach i na zawodach, a właśnie mając trenera jako dziadka, mam to tak, że mam praktycznie go, jak byłem młodszy, to miałem go 24 na dobę, więc wszędzie mógł mi wytnąć te błędy.
Ale to jest wtedy ostrzejszy, myślisz? Taki członek rodziny właśnie?
Znaczy wszystko kontroluję. Każdy moment życia kontroluję, też odpoczynek, wszystko dopięte było na ostatni guzik, więc myślę, dlatego są teraz sukcesy, że on tego pilnował.
Może to jest dobre, bo dyscyplina dla młodego człowieka to czasami się sprawdza, tak?
No tak, Dziadek szczególnie uczy wszystkich kolarzy bardzo dużej dyscypliny i właśnie to jest najfajniejsze, że pokazuje, że przede wszystkim najważniejsza jest nauka, a dopiero potem sport. I to właśnie myślę, że daje dużo do myślenia i też dużo pomaga w sporcie.
Ty w tej Świdnicy, jeśli mogę zapytać, to ty jesteś tam w liceum jakimś? Czy
tak,
technikum,
to jest szkoła mistrzostwa sportowego w kolarstwie właśnie. No i w tym roku będę kończył tą szkołę.
Czyli normalna nauka, po prostu przy okazji rowery. Dobry uczeń, Filip Prokopyszyn to dobry uczeń, piątastki, szósteczki czy w drugą stronę?
Nie, no bez przesady, tak?
Może jesteś ideałem po prostu.
Nie, no bez przesady. Jakoś tam idzie, ale też nie jakoś super, nie jak na rowerze.
Ale do matury bez strachu jakiegoś będziesz przystępował?
Nie no, chyba matura to zawsze jest stres obojętny, czy jest super uczniem, czy nie jest się super uczniem, więc stresik na pewno będzie, no ale...
Ale nie masz problemu z przechodzenia z klasy do klasy, rozumiem?
Nie, no,
czy
nie,
masz?
No nie.
Może masz. No,
chodzi taki wyścig po maturę.
Okej, słuchaj, chciałem cię zawsze zapytać, chociaż nie było na to czasu, nawet jak wracałeś z jakichś zawodów, poprosić cię właściwie, żebyś laikowi, najzwyklejszemu człowiekowi powiedział, czym się różnią konkurencje na torze. Bo my tam czasem patrzymy, oczywiście każdy tam doczytuje, co to jest tam omnium, wyścig punktowy. Bo to człowiekowi się wydaje tak, masz wejść na ten tor, jechać i być najlepszy, najszybszy. A tymczasem tam jest, za przeproszeniem, w cholerę tych konkurencji.
No
tak? Jedziemy po kolei. Ile jest konkurencji w ogóle?
Olimpijskich dla mnie są 3 konkurencje, w których mamy wystartować.
No dobra, to są 3 olimpijskie, a w ogóle?
O, w ogóle to jest masakrycznie tego dużo. Ciężko było wymienić.
No dobra, to ja sobie będę zapisywał, proszę bardzo. Pierwsze, Omnium to mi pierwsze przychodzi do głowy. Co to jest Omnium właściwie?
Omnium składa się z 4 konkurencji.
Czyli to jest wielobój, tak? I dobra, i za jednym zamachem jedzie ilu na to?
No, żeby? Zawsze w każdym wyścigu jedzie 24.
Okej, okay. I jakie są konkurencje w tym Omnium?
Scratch.
Spokojnie, będę pisał. Scratch, okej. Okay. Drugi?
Wyścig tempowy.
Jezus Maria, no, tempowy.
Wyścig eliminacyjny. I wyścig punktowy.
Dobra, i teraz jedziemy. Scratch, co to jest?
Scratch to jest wyścig najbardziej podobny do punktowego, do wyścigu szosowego. Czyli jedziemy, załóżmy, na 40 okrążeń i kto będzie pierwszy na kresce wygrywa.
Dobra, i do tego Omnium musi jakieś punkty się
zbierać. Tak, i za pierwsze miejsce ma się 40 punktów, za drugie 38 i tak dalej, po 2 punkty.
Czyli proszę Państwa, Scratch to taki normalny wyścig, gdzie ten, kto wygrywa, ten jest najlepszy.
Tak.
Okej, okay. Następny jest wyścig tempowy.
Wyścig tempowy jest taki, że co rundę zdobywa się po jednym punkcie, kto jest pierwszy na kresce.
Tylko pierwsza osoba zdobywa?
Tak, tylko pierwsza osoba. No i różnie to bywa, bo to jest walka na śmierć i życie, bo też punkt... w tą czy w tą, no to dużo daje potem w klasyfikacji generalnej.
A jak to jest w trakcie takiego tempowego? Ktoś was informuje, ty słuchaj, ten już czwarty raz przejechał, ten ma 4 punkty, ty masz 3, musisz go gonić? Macie słuchaweczkę jak zwykli kolarze na 6, czy nie?
No zazwyczaj punkty są na wielkim telebimie, na torze.
Aha, czyli jedziesz i podglądasz, tak?
Tak, podglądam. No, na mistrzostwach Europy w sumie się trochę zagapiłem w pewnym momencie, no i... Patrząc na ilość rund do końca, patrzę, 14 rund do końca, patrząc na tablicę 0 punktów, a tam 16 osób ma punkty. No, zdecydowałem się skoczyć, no i musiałem zdublować peleton, żeby być tam wysoko w tym tempowym, bo wtedy to już był na samym końcu, a tak to przynajmniej jakoś się uratowało.
Okej, okay, teraz mamy wyścig eliminacyjny.
Tak, wyścig eliminacyjny to jest taki wyścig, w którym co 2 rundy odpada zawodnik.
Też 24, załóżmy, tak, jedzie, tak. I ktoś odpada, tak?
I no. co rundę w sumie jest dzwonek, znaczy co 2 rundy jest dzwonek, no i co 2 rundy odpada zawodnik.
Odpada ten, który przyjedzie
ostatni, tak.
Rozumiem, tak? To tam jesteście czasem zmieszani, to się wie, że jest się ostatnim?
No,
czy ktoś tam musi cię poinformować?
Sędzia zazwyczaj mówi, no ale też na zawodach wyższej rangi są takie komputerki na rowerach i się świecą na czerwono lub na zielono.
A, widzisz, wyścig punktowy.
No wyścig punktowy to jest taki, że startujemy, to jest chyba jeden z najdłuższych wyścigów. I co 10 rund jest finisz, na którym są punkty dla pierwszych 4 zawodników, 5-3-2-1. I na ostatnim finiszu jest podwójnie punktowany, czyli 10-6-4-2.
Ja cię kręcę, to połapać się w tym jest coś strasznego. Dobra, no to my sobie 4 powiedzieliśmy, mówisz, że jeszcze, powiesz jeszcze jakiś ciekawy?
No jest w sumie taki najbardziej widowiskowy, to jest Madison.
O, właśnie, to jest nazwa, która też się pojawiała przy twoich startach. No i co to jest?
To jest wyścig, który kolarstwo torowe właśnie rozsławił w sumie, bo w dawniejszych czasach, no to Madisony były bardzo, bardzo rozpowszechniane, tak samo jak 6-dniówki. I to jest wyścig, który się jedzie w 2 osoby. Czyli jeden uczestniczy, a drugi jedzie u góry i odpoczywa i się zmieniamy, co załóżmy, 2-3 rundy.
Ale jest zasada, że musi być co 2 lub co 3, czy kiedy chcecie?
Może być tak, że może być co 2 rundy, może być, co 5, jak ktoś przedłuży zmianę. To różnie bywa. Nie ma takiego określenia, że musi się zmienić ktoś co 2 rundy i nie ma takiego miejsca, że musi się w tym miejscu zmienić.
A to musi być dwóch równych, rozumiem, gości, tak? Tak
naprawdę? No przeważnie tak, no bo albo po prostu zawodnik, na przykład jeden bardzo szybki, a drugi bardzo silny, który będzie wszystko kasował. To też trzeba z głową dobierać partnerów.
No dobra, coś jeszcze, czy nie?
No, wyścig drużynowy, no to wiadomo, że jedzie 4 zawodników.
I czas trzeba uzyskać najlepszy, tak?
Tak, na 4 km jest to, no i czasy schodzą poniżej 4 minut, czyli średnio wychodzą ze startu zatrzymanego powyżej 60 na godzinę, więc...
Czasem widać, tak na pół ekran przedzielą w telewizji, tak człowiek jest. Patrzy i tak nie do końca wie, o co chodzi, tylko te czasy obserwuje. Czyli my już 6 wymieniliśmy właściwie,
no
tak?
No tak.
A mówię, że jeszcze jest, tak?
Trochę. No, jeszcze jest wyścig indywidualny na dochodzenie.
No właśnie, to tak, że się tam...
Coś pojedynczo
tam, wolno się jedzie, podjeżdża, to jest ten wyścig?
Nie, to jest wyścig. Chodzi panu o sprint?
Być może mi chodzi o sprint.
Wyścig indywidualny do dochodzenia to jest taki, że startujemy z dwóch stron toru, pojedynczy, no i kto jest na mecie, kto na mecie ma najlepszy czas, no to zwycięża.
Słuchaj, a co to są za wyścigi, gdzie takie motorki jeżdżą przed rowerami?
To jest wyścig Keirin, czyli to jest dla sprinterów. Jedzie się tam bodajże na 6 okrążeń. No i no wiadomo, kto najszybszy na mecie wygrywa.
O, dzwoni mi telefon, to wyłączę, przepraszam. No dobra, ale po jakiego czorta te motorki?
Ponieważ zawodnicy właśnie ci, żeby się rozpędzić do... Ten motor rozpędza zawodników do prędkości 55 na godzinę, więc potem zawodnicy jeszcze dokręcają i często te prędkości są powyżej 70 na godzinę, więc masakryczne prędkości, więc...
Takie... A jeździłeś w tym Keirinie?
Szczerze mówiąc, pierwszy swój medal, mistrzostw Polski zdobyłem w Keirinie.
No dobra, ale powiedz mi, za ten motorek to tworzy jakiś tunel aerodynamiczny, czy to jest taka ambicja, tak? Widzisz, że motor jedzie, to ty naparzasz za nim jak najbardziej?
Nie, tak, dokładnie. Właśnie tworzy tunel aerodynamiczny. No i też jest taka zasada w tym wyścigu, że przez 4 rundy nie można przydać tego motorku, więc on jest taki specjalny, żeby wszystkich rozpędzić.
Ja jestem w szoku. A powiedz mi, w Japonii podobno ten Keirin jest strasznie rozpowszechniony. Tam jakieś pieniądze idą niesamowite
na
te wyścigi.
Tak, tam właśnie Keirin jest strasznie rozpoznawalny i właśnie tam dużo zakładów o te Keiriny idzie. Fajne właśnie.
Ciekawe takie... czemu swoją drogą?
No tam ten Keirin jest to wymyślony, więc może dlatego.
A słuchaj, a są jakieś takie zakusy, żeby następne jakieś konkurencje wymyślać? Dałoby się jeszcze coś wymyśleć?
No właśnie wcześniej Omnium też składało się z innych konkurencji, bo to też często się zmienia, bo 2 lata temu Omnium składało się z 8 konkurencji i to było rozegrane w ciągu 2 dni, a teraz Omnium właśnie jest z 4 konkurencji i odbywa się w 1 dniu. No i też doszła konkurencja wyścig tempowy, bo wcześniej takiego wyścigu w ogóle nie było.
Okej, ty w czym jesteś najlepszy właściwie w tej chwili?
Szczerze mówiąc, no właśnie w tym skreczu, który jest najbardziej podobny do wyścigu szosowego. No bo tam mam najwięcej medali.
Okej, co, bo my sobie tak marzymy, żeby, wprawdzie teraz tak rozmawiałem sobie z kolegą, dzisiaj rano nie wiemy jak ciebie traktować, jak ty pojedziesz, załóżmy na igrzyska, coś tam zdobędziesz, czy jesteś chłopakiem, nasz zielonogórzanin zdobył, czy już tarnowianin pod góryny, ale okej, co zrobić, żeby ty musisz, żeby pojechać na igrzyska, bo rozumiem, że kombinujesz, żeby tam się dostać w kolarstwie torowym, tak?
No tak, wiadomo, każdy sportowiec dąży do tego, żeby startować w igrzyskach i tam się pokazać z dobrej strony. Przede wszystkim muszę się rozwijać, żeby tam pojechać, bo wiadomo, konkurencja nie śpi.
Nie, no dobra, ale musisz jakieś punkty zdobyć, jakieś mistrzostwo, które eliminuje cię tam, czy jak?
Polska zdobywa punkty, żeby zakwalifikować zawodników do danej konkurencji. No i no, trener reprezentacji wybierze pewnie najmocniejszego zawodnika, który wystartuje w konkurencji.
Jednego?
Tak.
Nie, jednego.
Znaczy w drużynie, no to wiadomo, 4.
No, ale do każdej konkurencji tylko jednego kraj może wystawić, tak, czy może więcej?
Tak, jednego. Do takiego Omnium może jednego. Tak samo na mistrzostwach Europy i świata, to zawsze jest jeden zawodnik z każdego kraju.
No proszę bardzo. No dobra, a ty jak tam stoisz w hierarchii u trenera kadry, rozumiem, tak?
No teraz przechodzę do starszej kategorii, więc też jest duża zmiana. Duża zmiana dystansów, duża zmiana obrotów.
Jesteś gotowy na to?
No szczerze mówiąc, zobaczymy, czy jestem na to gotowy. No, na razie udało mi się właśnie w Omnium konkurencji olimpijskiej zdobyć brązowy medal na mistrzostwach polskiej elity, więc też był taki zastrzyk adrenaliny i pozytywnej energii. No jest masa dobrych zawodników, którzy wygrywają Puchary Świata. Jest mistrz świata w Omnium Szymon Sajnok, mistrz Europy w punktowym Wojciech Pszularski, były mistrz świata w skreczu Adrian Tekliński. Jest bardzo dużo tych zawodników.
Czyli konkurencja ogromna, tak?
Tak, konkurencja ogromna. Można powiedzieć, że Polska w tych konkurencjach indywidualnych rządzi na świecie i zdobywa wielkie worki medali z każdej imprezy praktycznie.
No dobra, a najbliższa okazja, taka międzynarodowa, bo to rozumiem, że fajnie było gdzieś się pokazać w międzynarodowej imprezie, żeby właśnie takiego trenera próbować przekonywać do siebie?
No najbliższa okazja, taka wyścigi rangi mistrzowskie, no to będą mistrzostwa Europy w lipcu, młodzieżowców w Belgii, na torze. No i jeśli uda się tam pojechać, no to na pewno udowodnię, że jestem wart wystawienia w każdej konkurencji, jaka a będzie.
Teraz jest jesień, zima, przełaje jeżdżą. To się w ogóle bawisz, czy nie?
Nie, nie. W sobotę wylatuję do Portugalii właśnie z kadrą, żeby trenować i szlifować formę do nowego sezonu. No bo przełaje, szczerze mówiąc, no fajne są dla młodej kategorii i fajne, jak ktoś chce się pokazać na szosie i to jest dobre przygotowanie również, ale jak ktoś już patrzy trochę dalej i już starty ma praktycznie od stycznia torze zapewnione, no to już w listopadzie, w grudniu musi trenować dużo szosy.
Dobra, to na koniec pytanie polityczne, nazwijmy to, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo, może obyczajowe bardziej. Jak ty patrzysz na to, co w kolarstwie się dzieje ostatnio? Bo głośno się zrobiło o Andrzeju P., chociaż wiadomo, jak się nazywa, no ale okej. Andrzej P., te wszystkie tematy molestowania seksualnego, tych wszystkich finansowych tematów. Jaka jest atmosfera u was? Jak ty na to patrzysz? Czy to w ogóle na takie no, mniejsze ośrodki, powiedzmy sobie szczerze, to wy tylko to w telewizji widzicie i to tak okej, przyjęte i częściej się rozmawia, dyskutuje ta atmosfera, trochę tam no, zapaszek nie najlepszy jest.
No tak, wiadomo, to nie jest ani pozytywne, ale też nie możemy się zajmować, no bo jednak jesteśmy koleżami, więc musimy robić to, co do nas należy, czyli mocno trenować i pokazywać się na arenie międzynarodowej, więc szczerze mówiąc staramy się o tym nie myśleć, no i robić swoje.
Dyplomatyczna odpowiedź. Na samo zakończenie, czy w Zielonej Górze jest ktoś, kto w najbliższym czasie po twoim wyjeździe dla trasy Zielona Góra będzie mógł coś wywalczać? Złe to słowo, nie polskie, ale są jakieś talenty?
No teraz w Zielonej Górze jest bardzo dużo młodych zawodników i bardzo perspektywicznych, więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno to nie będzie osiągnięcie w przyszłym roku, ale też myślę, że dużo zawodników osiągnie też sukcesy w Zielonej Górze za kilka lat, bo to są młodzi zawodnicy i już pokazują na arenie krajowej, że są bardzo dobrzy i przyjeżdżają w czołówce, więc jest młoda zawodniczka, która też dużo wygrywa i jest też zawodnik, który ostatnio nawet w Zielonej Górze wygrał zawody przełajowe, więc zawodników takiego zaplecza jest dużo, więc myślę, że jednak ktoś znajdzie się i może nie w kolarstwie torowym, ale w szosowym albo przełajowym.
A dziadek, może jego powinienem zapytać, ale najpierw ciebie zapytam, będzie miał serce, jak nie będzie wnuczka już tutaj, żeby tak się ostro angażować w tych pozostałych?
No tak, tak. To jest jego pasja, no i robi to tylu lat, że ciężko było się mu z tym rozstać, więc...
A byłoby kolarstwo w Zielonej Górze, gdyby nie Kazimierz Prokopyczyn, czy nie?
No pewnie by jakieś tam było, ale no to też jest inne kolarstwo, bo to też każdy trener inaczej podchodzi do sportu. I po dziadku widzę i po innych trenerach, że dziadek trochę inaczej podchodzi do tego sportu i no i to
inaczej,
daje tutaj efekty. No, że nie wybiera aż tak dużej presji na zawodnikach i uczy ich dużo. To jest taki, nie dość, że nauczyciel kolarstwa, to nauczyciel życia, tak można powiedzieć, że dużo strasznie pokazuje, jaką drogę sobie obrać w życiu i pokazuje też, że trzeba na początku dużo przyjąć pokory, żeby potem być dobrym zawodnikiem i liczyć na świecie.
Dziękuję serdecznie, to była audycja Sport Cafe, Filip Prokopyszyn, już nie nasz niestety, w każdym razie nie trasy Zielona Góra, ale w sumie tak sobie myślę, że będziemy mówili, że Zielonogórzanin gdzieś tam zaistniał, coś tam zdobył. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia w takim razie, panie Filipie, swoją drogą, to jest ciekawe, jesteś nestorem kolarstwa zielonogórskiego, masz 18 lat, to jest dobre, co?
No, ciekawe trochę.
Weteran niemal zielonogórskiego kolarstwa, a w sumie na zewnątrz jak wyjdziesz, to syneczek przyjechał pojeździć, tak?
No...
Dobra, dzięki. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.